Zapraszamy na wiadomości w Radiu Maryja. Dar umiejętności prowadzi człowieka do poznania i zrozumienia świata w świetle dzieła stworzenia i miłości Boga, powiedział ojciec święty Franciszek. Podczas audiencji w Watykanie papież kontynuował cykl kateches poświęconych darom Ducha Świętego. Mówił, że Duch Święty poprzez dar umiejętności pozwala nam uczestniczyć w jasności spojrzenia Stwórcy na rzeczywistość świata, dostrzegać w każdej osobie i w każdej rzeczy ślad Jego wielkości i dobroci.
Dar umiejętności umieszcza nas w głębokim współbrzmieniu ze Stwórcą i sprawia, że uczestniczymy w jasności Jego spojrzenia i Jego sądu. I to właśnie w tej perspektywie potrafimy dostrzec w mężczyźnie i kobiecie szczyt stworzenia jako wypełnienie planu miłości, który wypisany jest w każdym z nas i każe nam uznać siebie nawzajem za braci i siostry.
Papież skierował też słowo do pielgrzymów zgromadzonych na placu świętego Piotra. Do Polaków powiedział:
Ojciec Święty skierował do nas następujące słowo. Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich, uroczystości Matki Bożej Królowej Polski, świętego Stanisława biskupa męczennika, a także urodziny świętego Jana Pawła II oraz rocznica bitwy o Monte Cassino, to ważne wydarzenia w życiu Kościoła w Polsce i Waszej Ojczyzny. Niech będą one przedmiotem Waszej refleksji podczas nabożeństw majowych i okazją do umocnienia ducha wiary ojców. Matce Najświętszej zawierzam Wasze intencje, prosząc Was jednocześnie o modlitwę w dniach mojej podróży do Ziemi Świętej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Mówiąc do Włochów, Ojciec Święty zachęcił do modlitwy za ofiary powodzi w Bośni, Serbii i Hercegowinie. Niech nie braknie tym naszym braciom i siostrom naszej solidarności oraz konkretnego wsparcia ze strony społeczności międzynarodowej, podkreślił. W wyniku powodzi na Bałkanach ucierpiało ponad 1 600 000 osób, a około 50 zginęło. Obecnie rośnie tam ryzyko epidemii. W Serbii rozpoczęła się dziś 3-dniowa żałoba. Zagrożenie dla zdrowia stanowią tysiące padłych zwierząt pozostawionych przez właścicieli, którzy w panice uciekali przed żywiołem. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną dotyczącą nieprzyznania przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji miejsca na multipleksie dla telewizji Trwam. Orzeczenie w tej sprawie jest ostateczne. Fundacja Lux Veritatis czeka na pisemne uzasadnienie wyroku. W skardze kasacyjnej nadawca telewizji Trwam wnosił o uchylenie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z maja 2012 roku. Wówczas sąd podzielił stanowisko Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, która w pierwszym konkursie odmówiła telewizji Trwam miejsca na multipleksie. Naczelny Sąd uznał w środę, że Wojewódzki Sąd Administracyjny dokonał prawidłowej oceny postępowania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w całości, podzielając argumentację przedstawioną w decyzji Krajowej Rady. Lidia Kochanowicz, dyrektor finansowa Fundacji Lux Veritatis, która uczestniczyła w rozprawie, nie spodziewała się innego wyroku. Wyjaśniła, że korzystne dla Fundacji orzeczenie pociągałoby za sobą niewyobrażalne skutki finansowe, odszkodowawcze dla państwa. Rozczarowujące jest jednak to, że wyrok w wersji przedstawionej ustnie nie daje poczucia, iż żyjemy w kraju praworządnym, dodała przedstawicielka nadawcy telewizji Trwam.
To uzasadnienie ustne daje podstawy sądzić mnie, mówię, który jest laikiem, być może jeżeli chodzi o prawo i o procedowanie w postępowaniu administracyjnym, ale osobie, która, że tak powiem, w tym procesie koncesyjnym i w tym postępowaniu sądowym uczestniczy od samego początku, no daje mi prawo ocenić ten wyrok w taki sposób, że tak naprawdę można do każdej decyzji organu administracji państwowej, jak nie jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, znaleźć takie argumenty i podstawy prawne, które usprawiedliwią każde działanie. Także nie chcę dzisiaj mówić więcej, ponieważ poczekamy na to uzasadnienie pisemne, bo być może mylę się co do tego, co dzisiaj usłyszałam, uzasadnienie tego wyroku.
Lidia Kochanowicz zwróciła także uwagę, że ustne sprawozdanie nie zawierało odniesienia do zdania odrębnego jednego z sędziów składu orzekającego, który podzielił większość zarzutów fundacji.
To jest też bardzo, bym powiedziała, znamienne. To jednak w tym zdaniu odrębnym podniesiono 122 zarzuty. I ten sędzia w tym zdaniu odrębnym uzasadnił, dlaczego ma takie spojrzenie i dlaczego uważa, że te zarzuty są istotne i że one podważają decyzję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. I że, tak jak przypomnę, wtedy w tym zdaniu odrębnym jeden z sędziów napisał, że ta decyzja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji została wydana z rażącym naruszeniem prawa. Z MSA nie usłyszałam ani jednego słowa odniesienia do tego zdania odrębnego.
Telewizja Trwam wzięła udział w drugim konkursie na zagospodarowanie MUKS-u I. W lipcu 2013 roku otrzymała koncesję i nadaje w systemie naziemnej telewizji cyfrowej od 15 lutego bieżącego roku. Jednak nie byłoby to możliwe bez wielkiego zaangażowania Polaków i wielu środowisk społecznych, które występowały w obronie telewizji Trwam i protestowały przeciwko dyskryminacji katolickiej stacji przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Premier Donald Tusk przekonywał w Brukseli do wspólnych zakupów gazu. To jedno z założeń Unii Energetycznej proponowanej przez premiera. Wiadomo już, że propozycja Polski nie zyskała poparcia w Berlinie, który wcześniej wspólnie z Moskwą wybudował gazociąg północny. Projekt wspólnych zakupów staje więc pod wielkim znakiem zapytania. Kraje zachodniej Europy płacą za gaz mniej i dlatego też pomysł wspólnych zakupów błękitnego paliwa w Unii Europejskiej napotyka na opór.
Chodzi o takie rozwiązania o charakterze solidarnościowym, to one powinny być przygotowane tak jak plany ewentualnościowe w NATO, to znaczy w razie jakiejś sytuacji nadzwyczajnej rzeczywiście trzeba by tak działać. Ale to na tej zasadzie, a nie na tej zasadzie, która jest po prostu nierealna.
Ocenił Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości. Obecnie Polska płaci za rosyjski gaz $480 za 1000 metrów sześciennych. Niemcy, które leżą od Polski dalej, płacą $100 mniej. Zmiana tej sytuacji nie leży w interesie Niemiec, ocenia Tomasz Chmal, ekspert do spraw energetyki Instytutu Sobieskiego.
Niemcy mają ogromne interesy z Rosją i na pewno nie będą łatwo chcieli się tych interesów wyzbyć. Nie po to budowali Nord Stream, nie po to zacieśniają tę współpracę energetyczną, żeby teraz nagle to porzucić.
Donald Tusk od wielu tygodni, mówiąc o Unii Energetycznej, zapewniał, że do tego pomysłu przekonał już najważniejszych polityków w Europie. Miał to być pokaz jego siły poza granicami kraju. Efekt jest jednak odwrotny, mówi Patryk Jaki z Solidarnej Polski.
Po raz kolejny okazało się, że Donald Tusk jest politykiem słabym w Europie, nie potrafi walczyć o nasze interesy, zajmuje się tylko i wyłącznie kampanią wyborczą.
Polska może sobie zapewnić bezpieczeństwo energetyczne bez oglądania się na Unię. Powinniśmy wykorzystać przede wszystkim nasze bogactwo, węgiel, stwierdził z kolei Andrzej Szczęśniak, ekspert rynku paliw.
Węgiel jest zapomniany, jest skazany na banicję, natomiast jego walka o niego jest podstawą naszych interesów.
Jednak premier Donald Tusk tą podstawę mocno naruszył. Po podpisaniu w 2008 roku pakietu klimatyczno-energetycznego Polskę czeka nie zwiększenie wydobycia węgla, ale raczej zamykanie kopalń, gdyż wyśrubowane normy emisji CO2 radykalnie zmniejszają zapotrzebowanie na węgiel. Rosyjski Gazprom i chińska spółka gazowa w Szanghaju podpisały kontrakt na dostawę gazu z Rosji do Chin, poinformowała agencja Interfax. Dokument dotyczy dostaw 38 miliardów metrów sześciennych surowca rocznie przez 30 lat. Interfax podał również, że kontrakt podpisano w obecności prezydentów Rosji i Chin. Władimir Putin zakończył dziś dwudniową wizytę w Chinach. Była to jego pierwsza podróż zagraniczna od czasu wprowadzenia przez Zachód sankcji przeciwko Rosji za jej interwencję militarną na Ukrainie i zaanektowanie Krymu. W zamyśle Kremla wizyta ta miała zademonstrować, że w obliczu presji ze strony Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej Rosja może liczyć na swoich partnerów w Azji. Restrykcyjne normy dotyczące wędzenia już wkrótce uderzą w producentów. Ministerstwo Rolnictwa wycofuje wniosek z Komisji Europejskiej o ulgowe potraktowanie producentów wędlin. Od września będą obowiązywały nowe unijne przepisy dotyczące zawartości substancji smolistych. Dla wielu tradycyjnych wytwórców to koniec ich działalności. Stanisław Jarosz, właściciel przedsiębiorstwa przemysłu mięsnego Taurus, podkreśla, że minister rolnictwa nie dotrzymał słowa składanego producentom.
No ja nie rozumiem pana ministra rolnictwa, absolutnie, bo jeszcze miesiąc temu w Tarnowie jeszcze nas popierał, obiecał, że zrobi wszystko, żeby odciągnąć ten termin, żeby nas podciągnąć pod grillowane rzeczy. No różne tam przepisy pokazywał, różne rzeczy nam opowiadał, a dzisiaj to jesteśmy załamani.
Unijna nagonka na polskie wędzonki pomaga na razie tylko wielkim zakładom mięsnym, gdzie żywność jest konserwowana właśnie przy pomocy środków chemicznych, a nie wędzona. Taka sytuacja doprowadzi do tego, że wiele małych firm wykorzystujących tradycyjne receptury zniknie z rynku. Dziś temat ten jest właśnie podejmowany w programie interwencyjnym Po stronie prawdy w telewizji Trwam. Najwyższa Izba Kontroli ma skontrolować finanse Mazowsza. Wniosek posłów Prawa i Sprawiedliwości w tej sprawie przyjęła Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej. Prawo i Sprawiedliwość podkreśla, że taka kontrola jest niezbędna, ponieważ stan finansów województwa mazowieckiego jest opłakany. W ocenie Regionalnej Izby Obrachunkowej przyczyną bankructwa województwa jest jego zadłużenie spowodowane nieudolnością ze strony zarządu tego regionu, mówi poseł Mariusz Błaszczak, szef Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości.
Mamy do czynienia z sytuacją bezprecedensową. Otóż najbogatsze województwo w Polsce, z uwagi na fatalne rządy pana marszałka Adama Struzika, zbankrutowało. Doprowadzono do tego, że najbogatsze województwo w Polsce, z uwagi na niekompetencje, nieudolność marszałka Adama Struzika, zbankrutowało. Z tego trzeba wyciągnąć wnioski, konsekwencje. Uważamy, że kontrola NIK-u powinna być przeprowadzona jak najszybciej.
Zadłużenie województwa mazowieckiego przekracza 1 700 000 000 zł. Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej znów najlepsza w regionie. Toruńska uczelnia po raz kolejny zajęła pierwsze miejsce w województwie kujawsko-pomorskim według prestiżowego rankingu niepublicznych uczelni magisterskich 2014. Przeprowadza go corocznie Fundacja Edukacyjna Perspektywy. WSKSIM uzyskała ponadto najwyższe noty w Polsce pod względem warunków kształcenia własnej bazy dydaktycznej i możliwości rozwijania zainteresowań naukowych. Bardzo wysoko ocenione zostały również warunki korzystania z biblioteki, mówi ojciec dr Zdzisław Klawka, rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej.
Jest to ocena jak najbardziej chyba obiektywna. Cieszymy się bardzo, że naszym studentom, wszystkim tym, którzy zdecydowali się czy zdecydują się na studiowanie w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, możemy zagwarantować jak najwyższą jakość kształcenia i nie zawiedzie się nasza polska młodzież, kiedy przybędzie do nas, do Torunia.
A w środę w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej odbyła się konferencja naukowa zorganizowana przez Instytut Informatyki Uczelni. Podczas konferencji wizualizacja w naukach komputerowych zostały przedstawione techniki wizualizacji w systemach edukacyjnych i naukowych, mówi profesor doktor habilitowany Leszek Chmielewski z SGGW w Warszawie.
Wizualizacja danych. Polega to na tym, że mamy dane w postaci liczb bardzo często i dobrze byłoby te dane pokazać osobom, które są nimi zainteresowane, najlepiej w postaci graficznej, bo wtedy są bardziej czytelne.
Spotkaniu towarzyszy wystawa stworzona na Indiana University w Stanach Zjednoczonych, zatytułowana Places and Spaces. W najbliższym czasie Instytut Informatyki Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej planuje utworzenie pracowni wizualizacji komputerowej, by móc przygotowywać wizualizacje dotyczące kluczowych zagadnień społeczno-politycznych występujących w Polsce, mówi dr Grzegorz Osiński z Instytutu Informatyki Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.
W ostatnich latach metody wizualizacji komputerowych są coraz częściej stosowane w marketingu, politologii, w naukach społecznych. Właściwie jeśli Państwo korzystacie z jakichkolwiek portali społecznościowych, czy to Facebooka, czy Twittera, to są olbrzymie sieci. Nie sposób jest policzyć ilości użytkowników takich portali, nawet można to zwizualizować. Podobnie w świecie polityki ilość występujących frakcji politycznych i wzajemnych powiązań również jest bardzo trudna do przedstawienia w postaci tabeli, na przykład w postaci obrazu jak najbardziej.
Pracownia będzie stanowić również istotne wsparcie dla prezentowanych w telewizji Trwam opracowań graficznych jako uzupełnienie przekazu medialnego. Niestety pracownia taka wymaga specjalistycznego sprzętu w postaci stacji graficznych oraz profesjonalnego oprogramowania graficznego, które wymaga olbrzymich nakładów finansowych. Organizatorzy konferencji mają nadzieję, że umożliwi ona przybliżenie tej tematyki szerokim kręgom społecznym i być może ułatwi znalezienie wsparcia finansowego dla planowanej inicjatywy. Były to wiadomości w Radiu Maryja. Dziękuję Państwu za uwagę.